Dzień dobry, witam Państwa. Mówić będziemy o maturach z języka polskiego w dwóch formułach, 2023 i 2015. A z nami panie ekspertki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zakresie matury z języka polskiego Iwona Łapińska, formuła 2023.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I pani Alina Mizera, formuła 2015.
Dzień dobry.
Chciałabym wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego akurat w tym roku takie dwie formuły się spotykają.
Z bardzo prostego powodu. W tym roku do egzaminu maturalnego przystępują zarówno absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy wcześniej ukończyli szkołę podstawową, ale także przystępuje do egzaminu maturalnego ostatni rocznik 4-letniego technikum, które jest na podbudowie gimnazjum, czyli do egzaminu przystępują uczniowie, którzy realizowali zupełnie inne podstawy programowe, a co za tym idzie, egzamin kończący edukację także nie może być taki sam.
Czyli ta pierwsza część egzaminu, ten egzamin pisemny, będzie musiał się różnić.
Tak, tak, to prawda. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że zazwyczaj jest tak, że egzaminy maturalne sprawdzają opanowane przez absolwentów szkół ponadpodstawowych treści podstawy programowej. Ale w tym roku i następnym będzie troszeczkę inaczej, a mianowicie te egzaminy są przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które obejmują taki ograniczony zakres podstawy programowej. Jest to swego rodzaju takie ułatwienie związane z pewnymi trudnościami, z jakimi musieli borykać się młodzi ludzie podczas pandemii SARS-CoV-2, która wymusiła realizację zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Czyli taki ukłon w stronę uczniów, troszkę też nauczycieli, żeby wynagrodzić te trudy, które musieli przejść przez te 2 lata.
Tak, wzięto to pod uwagę.
I to zarówno w formule 2023, jak i 2015.
Tak.
Pisemne egzaminy też będą rozdzielone wobec tego, tak?
Egzamin odbywać się będzie tego samego dnia, zaczynać się będzie o tej samej godzinie, ale zdający dostaną inne arkusze egzaminacyjne. Czas pracy z arkuszem jest inny w przypadku obydwu form.
Jak duża różnica?
Duża. 170 do
240 minut.
To bardzo duża rzeczywiście. A z czego to wynika?
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego w formule 2023 składa się z 2 arkuszy. Pierwsze to 2 testy, drugi arkusz to wypracowanie i tutaj zdający będzie musiał sam zaplanować sobie czas, jaki poświęci na dany arkusz, na dane zadanie.
Czego dotyczyć będą testy?
Pierwszy z nich to tak zwany test język polski w użyciu i ta część arkusza będzie zawierała 2 teksty. Teksty o charakterze takim popularno-naukowym bądź publicystycznym. Tematyka może dotyczyć kultur różnych krajów, muzyki, mody. I do tych 2 tekstów, które będą podejmować ten sam lub podobny temat, będą dołączone zadania, w większości otwarte, które będą sprawdzały rozumienie tych tekstów i także wiadomości z zakresu kształcenia językowego. Każdy taki test będzie kończył się poleceniem napisania takiej notatki syntetyzującej, w której uczeń będzie musiał zestawić stanowiska autorów obu tekstów wobec tego tematu. Ten temat będzie podany w tytule notatki, którą będzie musiał napisać uczeń. W tej notatce będzie musiał ująć te stanowiska, a także je zestawić, czyli wskazać jakieś podobieństwa, różnice w sposobie ujmowania danego tematu przez autorów. I to jest pierwsza część. Druga część to tak zwany test historyczno-literacki, sprawdzający wiedzę ze znajomości, problematyki, lektur obowiązkowych. Są to dzieła epickie, dramatyczne, które w ramach podstawy programowej uczniowie omawiali w szkole. Na egzaminie tej części testowej mogą być też zadania związane z utworami lirycznymi, które pojawiły się w podstawie programowej wymienione z tytułu, ale tutaj zawsze uczeń będzie miał fragment tego utworu w arkuszu, nie będzie musiał się uczyć ich, broń Boże, na pamięć. Ponadto uczniów też obowiązuje znajomość kilku tekstów ze szkoły podstawowej. To są bajki Krasickiego, Dziady, część druga i Pan Tadeusz Mickiewicza, czy Balladyna Juliusza Słowackiego. Ten arkusz będzie zawierał takie zadania z wyposażeniem, czyli do polecenia będzie dołączony czy fragment utworu literackiego, czy jakiś fragment tekstu krytyczno-literackiego, albo na przykład takie teksty ikoniczne. Uczeń będzie musiał odpowiedzieć na pytania, czasami będzie musiał zestawić tekst literacki z ikonicznym. Sprawdza ten test też wiedzę z epoki, konteksty, sprawdza wiedzę z wszystkich epok, od starożytności do literatury po 1989 roku.
Zawsze jest na czym się potknąć.
Albo pokazać swoje mocne strony.
Pani Iwono, arkusz drugi egzaminu maturalnego, co będzie zawierał?
Będzie zawierał polecenie napisania wypracowania na jeden z dwóch tematów do wyboru. W tej nowej formule temat wypracowania na poziomie podstawowym traktuje literaturę jako punkt wyjścia do refleksji na temat świata i człowieka. To są tematy typu na przykład różne postawy ludzi wobec własnych błędów, poświęcenie się dla idei, a szczęście osobiste, miłość inspiruje, ale czasem podcina skrzydła. Niektóre tematy mogą być także wyposażone w wiersz, który podejmuje dany temat i uczeń będzie musiał się w wypracowaniu odnieść do tego utworu. Co bardzo ważne, to wypracowanie musi być tekstem argumentacyjnym. Jest to warunek konieczny, żeby z sukcesem zrealizować to zadanie. Natomiast jeśli chodzi o formę wypracowania, to ona może przybrać bardzo różny kształt, bo to może być rozprawka, może to być esej, może być to nawet opowiadanie, ba, może być to nawet wiersz, ale musi to być tekst argumentacyjny, czyli wszelkie jakieś nieszablonowe realizacje znajdą swoje miejsce w tej formule tego egzaminu, ale to jest warunek taki główny, to musi być tekst argumentacyjny, czyli musi uczeń w nim sformułować stanowisko wobec tego tematu, uargumentować je i poprzeć przykładami z literatury.
Ja sobie wyobrażam trudność oceny takiego tekstu.
Tak, rzeczywiście, ale egzaminatorzy są szkoleni.
Jest też między innymi współpraca, jak wiem. Tak. Za całość egzaminu można otrzymać 60 punktów?
Tak.
Zdaje się na poziomie 30%. Tak, 30%, czyli wystarczy zdać tę jedną część?
Tak, to prawda. To jest taka zmiana w odniesieniu do formuły 2015, bo w tej formule 2015, kiedy uczeń nie podjął wypracowania albo zostało one ocenione na 0 punktów, no to było równoznaczne z niezdaniem matury, bo nie był w stanie zdobyć tyle punktów z testu, żeby zdać maturę. W tej nowej formule, nawet jeśli uczeń nie podejmie wypracowania, albo to wypracowanie zostanie ocenione na 0 punktów, to z tych dwóch testów jeszcze może uzyskać taką sumę punktów, która pozwoli mu zdać egzamin.
Pani Alino, proszę zatem nakreślić, co znajdzie się w arkuszu pisemnym matury w formule 2015.
Zdecydowanie mniej rozbudowana jest pierwsza część arkusza. Także fizycznie arkusz jest rozdzielony na dwie części. Część pierwsza to też część testowa, ale tutaj jest tylko czytanie ze zrozumieniem. Nie ma testu historyczno-literackiego. Czytanie ze zrozumieniem obejmuje dwa zestawy. Każdy rozpoczyna się tekstem publicystycznym, tekstem popularno-naukowym, około 500 słów. I do tego tekstu są polecenia, zarówno zadania zamknięte, w których wybierana jest przez zdającego odpowiedź, uznana przez niego za poprawną, jak i też zadania otwarte. Tych zadań do tekstu jest od 5 do 7, w sumie 11-13 zadań. W odróżnieniu od formuły 2023 te teksty są rozdzielne, nie ma poleceń wymagających porównywania stanowisk autorów, wyrażanych poglądów, ponieważ te teksty też najczęściej dotyczą zupełnie innych kwestii. Mogą to być zagadnienia zarówno związane z językiem, poprawnością językową, zjawiskami kulturalnymi, ale także kwestie związane z życiem społecznym, szeroko rozumianym funkcjonowaniem człowieka w świecie. Tematyka naprawdę jest różnorodna. Czasami są to też teksty dotyczące tysiące dzieł literackich. Od lat także jednym z poleceń dotyczy lektury ogwiazdkowanej, czyli tak to jest powszechnie wśród polonistów i uczniów nazywane, czyli lektur, które są obowiązkowe. W tej podstawie programowej, która ujmowała gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną, w szkole ponadgimnazjalnej większość lektur była do wyboru. Natomiast jest kilka pozycji, które muszą być przez uczniów przeczytane, o których na zajęciach z uczniami się rozmawia. Są to takie, powiedziałabym, bardzo klasyczne pozycje, jak trzecia część Dziadów, Pan Tadeusz, Lalka, Wesele, ale także pozycje, które do klasyki powolutku dopiero wchodzą, czyli na przykład Ferdydurkę Gombrowicza bądź opowiadania Bruno Schulza.
Nie jest tajemnicą, że są takie lektury obowiązkowe, przez które trudno przebrnąć w szkole średniej.
Różnie to bywa, na pewno, ale są takie lektury, które zawsze zyskują grono wielbicieli, zawsze podobają się uczniom, zawsze są oni nimi zainteresowani.
Mimo upływu lat.
Tak, mimo upływu lat to jest Mistrz i Małgorzata Buchakowa, to jest Dżuma Alberta Kami. To jest rok 1984 Orwella. Jest dużo takich tekstów, które zawsze interesują uczniów i oni się sięgają po nie, a są tacy, którzy nawet zachwycają się tekstami dawnymi. No, zależy od upodobań ucznia, chociaż wiadomo, że ta literatura dawniejsza jest bardziej taka wymagająca, trudniejsza w odbiorze dla współczesnego młodego czytelnika.
Tutaj też rozumiem, że matura to też ogromna trudność sprawdzenia wypracowania. I zastanawiam się, czy takie wypracowanie, które ma szeroką własną inwencję, tak jak pani mówi, nawet wierszem napisane, ale ma niespodziewanie błąd ortograficzny. Co z taką pracą?
Zapis, czyli błąd ortograficzny, błędy interpunkcyjne, kwestia poprawności językowej, konstrukcji pracy, to są wszystko też elementy, które ujęte są w kryteriach oceny. Te zasady oceniania są publiczne, są jawne, są one widoczne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w informatorach maturalnych. Także te zasady, według których oceniane są prace, są jawne. I jednym z kryteriów branych pod uwagę jest także poprawność zapisu, poprawność ortografii, poprawność interpunkcji. Uczniowie zdający, którzy mają stwierdzone różne formy dysleksji, dysgrafię, dysortografię, oceniani są na innych zasadach.
Ale mówię, taka normalna praca i nagle błąd ortograficzny odejmuje.
Odejmuje, ale niewiele jest to w przypadku jednego pojedynczego, ale rażącego błędu ortograficznego. W przypadku formuły 2015 jest to jeden punkt mniej. W porównaniu z 50 punktami, które można uzyskać za wypracowanie, no też może to być punkt ważący, tak, ale w żaden sposób nie dyskwalifikuje pracy. Czasy, gdy 3 rażące błędy ortograficzne powodowały ocenę niedostateczną, już zdecydowanie należą do przeszłości. Jest to ważny element języka. Tak? Nie można ani poprawności językowej, ani poprawności zapisu w żaden sposób lekceważyć. Natomiast nie jest to jedyny czynnik, który decyduje o tym, jaki jest wynik.
Na podsumowanie może tej części naszej rozmowy, te prace egzaminacyjne, pisemne. Na co zwrócić uwagę?
Zarówno formuła 2015, jak i formuła 2023 wymaga argumentowania, wymaga uzasadniania. Podstawową kwestią jest to, że nie może to być po prostu streszczenie losów bohatera, nie może to być opowieść o tym, jaki bohater jest. W centrum musi się znajdować zagadnienie, problem, o którym zdający pisze. Podobna sytuacja jest w przypadku starej formuły, aczkolwiek sformułowanie tematu jest nieco inne, więc najpierw należy pomyśleć, stworzyć sobie pomysł na pracę, wiedzieć, co się chce napisać, pomyśleć o tym, do jakich tekstów można się odwołać. Więc pierwsza podstawowa rzecz to dobrze sobie przemyśleć i pamiętać o tym, że ta część arkusza to nie jest test sprawdzający wiedzę o danej lekturze, tylko sztuką najważniejszą jest wybranie takich elementów, które zilustrują to, co sądzimy i to, co chcemy, mhm. to, co mówimy w danej kwestii.
Tak, warto jest wybrać po prostu temat, który się rozumie i do którego potrafi się dobrać odpowiednią lekturę obowiązkową i inne utwory literackie. To myślę, że jest kluczowe.
Mhm. Właśnie to słowo kluczowe, słowo klucz, te słowa klucze, coś takiego istnieje?
Nie, to już jest pokłosie jeszcze dawniejszej formuły matury sprzed 2015 roku. Dziś nie sprawdza się jakichś konkretnych słów kluczy, ale funkcjonalność przywołanych utworów.
A wystarczy, że ta praca będzie się podobała egzaminatorowi, nie będzie miała błędów i wtedy jest ta maksymalna liczba punktów?
Znaczy, niestety to nie działa na tej zasadzie podoba się, nie podoba. Egzaminatorzy sprawdzający pracę, niezależnie od tego, jaki to jest przedmiot, sprawdzają, to jest takie zwane sprawdzanie kryterialne, czyli sprawdzają zgodność jak gdyby z przyjętymi powszechnie zasadami, a nie z własnymi
odczuciami,
odczuciami mm-hmm. i upodobaniami.
A ja chciałam jeszcze się odwołać, bo tutaj pani redaktor użyła takiego słowa, że ta praca, kiedy jest bezbłędna, czy podoba się egzaminatorowi. Otóż jeśli chodzi o formułę 2023, to ta praca, żeby uzyskać nawet maksymalną liczbę punktów, nie musi być bezbłędna, bo kryteria dopuszczają w sumie kilkanaście błędów różnego typu. Na przykład dopuszczalne są kilka błędów dotyczących takich usterek w kompozycji.
Stylistyka?
Tak. Dopuszcza mhm. się w sumie w całym egzaminie pisemnym 5 błędów językowych. One pozostają bezkarne. Dopuszcza się błąd ortograficzny. Także w sumie naliczono chyba 18 błędów różnych jest dopuszczalnych. I to nie przekreśla pracy, ona wciąż może uzyskać bardzo wysoką punktację.
Bardzo optymistyczna informacja.
Przy formule 2015 także nie jest w każdym kryterium wymagana całkowita bezwzględność. W przypadku na przykład poprawności językowej można uzyskać komplet punktów, nawet jeżeli pojawiają się, takie sformułowanie pojawia się w kryteriach, nieliczne błędy nierażące.
Tym niemniej zalecamy, żeby uczniowie zrobili taką językową korektę udzielonych przez siebie odpowiedzi i po napisaniu pracy czy odpowiedzi w teście sprawdzili język tych.
Bardzo często też uczniom się wydaje właśnie w tej części testowej, że muszą udzielić takiej odpowiedzi jak przykładowa odpowiedź, która później pojawia się w zasadach publikowanych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ale większość nie zauważa tego, że tam jest na przykład, czyli nie chodzi o to, żeby to była dokładnie tak sformułowana odpowiedź. To może muszą być informacje synonimiczne. Każda odpowiedź, która jest zgodna z tekstem i stanowi odpowiedź zgodną z poleceniem, jest uznawana jako odpowiedź poprawna, niezależnie od tego, czy pojawia się w przykładach
przywołanych wcześniej, tak?
Przywołanych
zasadach,
przez
egzaminatorów.
W zasadach
oceniania. A co jest zupełnie niedopuszczalne? Co przekreśla?
Błąd kardynalny.
Czyli?
Czyli w odniesieniu do lektury obowiązkowej bardzo poważny błąd rzeczowy, który świadczy o przekłamaniu właściwie takich podstawowych, fundamentalnych dla danego tekstu zagadnieniach i uniemożliwia też jednocześnie realizację tematu. Zdarzyło mi się swego czasu czytać pracę, w której Stanisław Wokulski poślubił Izabelę Łęcką i miał z nią dwoje dzieci, ale niestety nie byli szczęśliwym małżeństwem. Bardzo dużo błędów kardynalnych było 2 lata temu przy temacie dotyczącym ambicji, bo tam problemem dla części zdających było rozpoznanie postaci przywołanej we fragmencie i główny bohater lalki, Stanisław Wokulski, miał właściwie 2 byty, bo był Stachem przywołanym we fragmentach i kolejnym bohaterem lalki, czyli Stanisławem Wokulskim. To są błędy, które świadczą o tym, że lektura po prostu jest albo nieznana, albo nierozumiana, ale mówię, dotyczy to tylko i wyłącznie lektur obowiązkowych, a na formule 2023 lektur obowiązkowych, ale czytanych w całości, bo mamy tam też szereg lektur, które są obowiązkowe, ale trzeba przeczytać fragment.
Dziękuję paniom za rozmowę. Iwona Łapińska i Alina Mizera były naszymi gośćmi. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.